Bliżej Nieba to rozmowy o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historia o tych, którzy często musieli odbić się od dna, żeby znaleźć sens i miłość.
Minęła, chyba już tak, minęła 19. Pokój dobro, Hubert Czarnocki. Jest ze mną też Justyna Żuk. Cześć, Justyna.
Witam serdecznie.
Która będzie współprowadziła tę audycję. Nasz dzisiejszy gość, bohater, był pseudokibicem i porywczym człowiekiem. Płacono mu nawet za to, żeby kogoś pobił. Handlował sterydami, brał narkotyki, ale nie był szczęśliwy. Pewnego dnia zawołał do Boga, no i właśnie o tym, co się stało na skutek tego zawołania, będzie głównie ta rozmowa. Piotr Plichta, czyli Poison, będzie naszym i Państwa gościem. Cześć.
Dobry wieczór Państwu.
Kto w młodości był Twoim mistrzem, wzorem do naśladowania?
Wzorem do naśladowania w młodości. Na pewno moi rodzice byli wzorem. Na pewno w późniejszym etapie mojego rozwoju, kiedy byłem już nastolatkiem, zaczynałem zdobywać nowe wzorce, a tymi wzorcami potrafili być niektórzy moi starsi kumple, którzy mi imponowali w jakiś sposób. No ale zanim o nich bym powiedział, to musiałbym powiedzieć, żeby zacząć od nowa, nie? Jakby jak to się stało, że w ogóle doszedłem do tego miejsca, gdzie ciemności, no tak naprawdę. Bo popytasz mnie o wzorce, dlaczego?
Bo podejrzewam, że o ile, tak jak tutaj mówisz o dzieciństwie, domyślam się, że byli to rodzice, o tyle później, w późniejszym wieku, w młodości, w wieku młodzieńczym, pewnie pojawiły się inne wzory do naśladowania i podejrzewam, że one jakoś tak zaburzyły twój wzór mężczyzny.
No, oczywiście te początkowe wzorce są oczywiście najważniejsze, a później jak mówimy o kolegach i tak dalej, to faktycznie byli kumple, którzy imponowali mi na przykład, już mówimy o wieku, kiedy ja miałem 16 lat, 17. To były moje pierwsze bunty przeciwko rodzicom, nie chciałem słuchać w ogóle swoich rodziców, myślałem, że wiem więcej niż oni. A potem, właśnie potem ta ulica wciągnęły mnie. Na początkowo to były sterydy anaboliczne, ponieważ razem z kumplami chodząc gdzieś tam na mecze i kibicując swojej drużynie, czułem się mocny w grupie, ale też musielibyśmy wrócić do tego też momentu, dlaczego w ogóle poszedłem w tą stronę, chociaż miałem dobre wzorce w domu i nie dorastałem w żadnej patologii. No więc, żeby zrozumieć, że jakby dobry chłopak z dobrej rodziny trafił do takiego miejsca, jak to się stało, no stało się tak, że oczywiście nie wszystko było zapewnione pewnie w moim domu, tak jak powinno być. Moi rodzice się starali być najlepszymi rodzicami na świecie i na pewno są. Pomimo to, że mój tato mało mówił o tym, że zwykłe słowa niby, ale one są kluczowe o miłości do nas. Chodzi o to, że nie słyszałem rzadko albo w ogóle, że kocham cię synu, jesteś dla mnie jakimś wartościowym, że przeprowadzaliśmy jakieś rozmowy. To tego nie było, ponieważ mój tato tego nie miał w domu, a potem z takim deficytem poczucia własnej wartości, wychodząc na osiedle, próbowałem się dowartościować w każdy różny sposób i dlatego właśnie wszedłem na początku w sterydy, bo koledzy mi zaproponowali, a nie chciałem być gorszy, chciałem właściwie zawsze być na świeczniku i starałem się to robić właśnie w taki sposób. Nie? No i potem chodziliśmy oczywiście, zanim to się nastąpiło, bo to była siłownia, to chodziliśmy na bójki i tak dalej, to były ustawiane rzeczy, ale też jakby spontaniczne, dużo spontanicznych. Były też ustawiane, mówię, między kibicami, między klubem a klubem. Była osoba, która po prostu miała kontakt z drugą osobą z drugiego klubu i ustawiało się takie ustawki gdzieś tam, na przykład gdzieś pod lasem, czy na przykład jak był jakiś mecz, to ustawialiśmy się na przykład, można też powiedzieć o tym, że ustawialiśmy się na murawie. Czyli wcześniej były przepiłowywane, dzień wcześniej wszystko było ustalone, że będzie wjazd na murawę.
Przepiłowywane siatki.
Po drugiej połowie, tak. Nie, metalowe takie pręty przepiłowywaliśmy, kraty, tak, kraty. I później wystarczyło tylko z buta to otworzyć, czy tam takie kłódki były takie, po prostu, że można było wejść tam przez taką bramkę i ta bramka była zamknięta kłódką. To albo kłódkę, albo coś innego się naruszało, żeby można było później wbiec. I się po prostu, jak się banda zebrała, to był ogień. Mhm.
I ile to czasu tak trwało? Bo to też pewnie, też wraz z tym jakoś się na pewno zmieniałeś, bo podejrzewam, że zło jakoś tak kształtuje człowieka.
Tak, tak, tak. Oczywiście, że na początku to było osiedle, to były te właśnie te chodzenie z chłopakami na mecze, to było to właśnie takie, to było fajne, bo czuliśmy się w grupie też, byliśmy sobą i czuliśmy się mocni, nie? Ale były takie chwile, kiedy na przykład szło się przez osiedle, dostało się po prostu, bo mnie ktoś rozpoznał, że jestem z innego osiedla i dostałem po gębie od 10 gości, na przykład zostałem przekopany, a potem poszedłem do swoich ziomków, powiedzieć, co się stało, namówiłem ich, poszliśmy, zrobiliśmy rewanż, nie? I tak po prostu to tak trwało przez, to można powiedzieć, że to było jakieś półtorej sezonu tak naprawdę, bo ja się tym jarałem przez pewien czas, potem jak doszedł alkohol do sterydów, to agresja wzrosła, dostawałem zlecenia, nawet w szkole średniej to tak było, że dostawałem zlecenia na to, żeby kogoś pobić. 2 dychy mi zapłacili i ja potrafiłem kogoś naprawdę sponiewierać ostro.
A jak się wtedy czułeś? Bo mówisz, że czułeś się silny, a wewnętrznie byłeś szczęśliwy?
Wewnętrznie w tamtym czasie pamiętam, że nie do końca byłem szczęśliwy. Gdzieś tam w środku to było nie to, ale kiedy byłem przy kumplach i kiedy dochodziło do tego, z pewnością czułem dumę. Jakąś czułem taką dumę, że nie wiem, że jestem lepszy, że ja potrafiłem to zrobić, oni nie potrafią tak kogoś pobić, że ja potrafiłem się naprawdę mieć solówki, wygrywać te solówki. Przestałem się totalnie bać czegokolwiek. Nie miałem jakichś oporów przed czymś, przed zrobieniem czegoś i dlatego byłem poważany w grupie. Nie? Czułem się mocny, ale kiedy wracałem gdzieś tam do domu, gdzieś naprawdę były takie prześwity, że naprawdę źle robię i czułem to gdzieś tam wewnętrznie, ale zagłuszałem to totalnie. Wolałem nie myśleć o tym, wolałem myśleć tu i teraz.
W jednym z wywiadów mówiłeś też, że ten czas szkoły średniej to była taka twoja droga na dno. I że ona się wtedy zaczęła, kiedy pojawiłeś się w szkole średniej. Dlaczego tak się stało, że jakby zauważyłeś w pewnym momencie, że zmierzasz ku dołowi?
Kiedy byłem w szkole średniej, to w szkole średniej, to tak oczywiście w tamtym czasie pierwsze jakby klasy, jak pamiętam, to właśnie były to branie sterydów i tak dalej, zabawy, jeśli chodzi o bycie pseudokibicem. Potem pierwszy raz koledzy poczęstowali mnie marihuaną, a to między alkoholem, bo też dużo piliśmy... żeby się uwalić po prostu, nie, żeby, nie wiem, po prostu żeby sponiewierało, byle co, byle jak, może i nawet tanio kupowaliśmy, bo przecież ja nie pracowałem, więc robiłem wszystko, żeby zyskać pieniądze w jakiś sposób i to nie był czysty sposób, tylko zawsze to były jakieś machlojki, potem kiedy pokazali mi i pierwszy raz zapaliłem marihuanę, to mi się spodobało oczywiście, bo miałem fajną fazę, podobało mi się, śmiałem się, byłem w humorze, ale z roku na rok, to było na początku to było od imprezy do imprezy, a potem było z miesiąca na miesiąc, a potem potrafiłem mieć taki czas, że naprawdę potrafiłem dzień w dzień non-stop palić i nie zauważyłem nawet, kiedy po prostu się uzależniłem i kiedyś mój brat powiedział, że jestem ćpunem. Mówi, ty jesteś ćpunem, bo ci pasz cały. Ja mówię, jak ćpam, że to jest marihuana, to jest naturalne, co ty wkręcasz. No. Ale nie potrafiłem się przyznać. To był ten błąd, że nie potrafiłem się przyznać, że faktycznie mam z tym problem. On mi mówi, to jak potrafisz, to weź, to rzuć w... To rzuć, przez miesiąc nie pal po prostu. Ja mówię, no ale wiesz, póki mam, to palę. Jak przestanie, jak będzie brakować towaru, to wtedy nie będę palił. I sobie zacząłem tłumaczyć to, że nie potrafię rzucić, nie? A potem były coraz to inne specyfiki. Ciężko mi jest wrócić teraz do tych wszystkich... rzeczy, które tam się wydarzyły i po kolei poskładać, co było najpierw, ale różne rzeczy. Były piksy, były jakieś kwasy, tabletki różnego rodzaju. Potem była amfetamina. Amfetamina mnie wciągnęła. To był tak, to już był chyba najgorszy etap. To miałem właśnie wtedy, byłem w czwartej, nie, w trzeciej, w trzeciej. Oczywiście raz oblałem przecież rok, bo liceum, bo właśnie przez narkotyki, przez to, że nie chciało mi się uczyć. Miałem to gdzieś wszystko, na wszystko miałem wywalone, więc oblałem, potem w trzecim, czyli w trzeci oblałem, w czwartym roku, czyli ten ostatni rok, te pierwsze miesiące, no to był kryzys. Po prostu byłem uzależniony już od amfy, dużo wciągałem, naprawdę, ile by nie było, to i tak jest za mało. I zdobywałem pieniądze w różny sposób, na przykład kradnąc, dziesiony robiłem, czyli wyrywałem dobre torebki, gdzie znalazłem na przykład 20 zł, a w tym wszystkim były na przykład klucze, dokumenty i w ogóle takie ważne rzeczy, których ja wtedy oczywiście jako gnojek nie rozumiałem, ale komuś wyrywałem to, dziewczynie zazwyczaj, więc dziewczyną wyrywałem torebki, były słabsze, przecież mnie nie goniły, bały się, a ja miałem dwie dychy z tego, albo trzy dychy, a resztę wyrzucałem gdzieś tam do śmietnika. Tak się zachowywałem, poniżałem dużo ludzi, jeśli chodzi o moje zachowanie. Jeżeli chcecie usłyszeć, co się działo, no to moje zachowanie, to jakbym miał powiedzieć, nie mogę też powiedzieć bo najgorszych momentów, ale naprawdę byłem chamski, ordynarny i nie liczyłem się z nikim, nawet ze starszymi ludźmi, a uwierzcie mi, naprawdę potrafiłem.
A nie miałeś żadnych momentów takich przebłysków, że robisz coś źle, że jakby taka prawda do ciebie docierała, bo to miałem była taka, wrażenie, z tego co mówisz, to taka ucieczka od rzeczywistości, od życia, od problemów.
Wiesz co, na pewno miałem cały czas coś takiego, miałem jakieś takie przebłyski, chociaż był taki etap, że stłumiłem się totalnie i wracałem do domu, zakładałem inną maskę, wychodziłem z domu, zakładałem inną maskę. I tak sobie żyłem, ale gdzieś wewnątrz powoli do mnie docierało. I były takie sytuacje w moim życiu, które naprawdę coś mi mówiły. Że to, że przeżyłem na przykład pewne rzeczy, że chyba ktoś czuwa nade mną. Bo moja mama była osobą wierzącą, więc ja te wartości, ja słyszałem. Słyszałem o miłości Bożej, słyszałem o cudach, ale nigdy jakoś, nie wiem, jakoś mnie to nie interesowało, nie pociągało mnie to, bo nigdy nie doświadczyłem tego tak osobiście w swoim życiu. I omijałem to szerokim łukiem. Naprawdę, uciekałem od tego, jak tylko mogłem, tłumiłem, zakładałem maski, po prostu byłem totalnie w kimś innym niż gdzieś tam wewnątrz czułem, że powinienem być. Ale właśnie poczucie wartości, nie? Dlatego poruszam to na tych spotkaniach, które też prowadzę w tych szkołach, nie? Takich profilaktycznych, że właśnie poczucie wartości jest tak bardzo ważne, że kiedy wiesz, kim jesteś, to nie musisz nikomu udowadniać.
A powiedz coś o tych spotkaniach, jak już zacząłeś.
Projekt Jedno Życie nazywa się. To jest mój autorski projekt profilaktyki. Oczywiście uzależnień, nie? Ale też przeciwdziałania agresji wśród młodzieży, bo jakby wiem, od czego się zaczyna. Zaczyna się od domu. I tam wszystko, właściwie tam uczymy się, chłoniemy, ponieważ jestem ojcem dwójki dzieci, więc wiem, o czym mówię, że budowanie wartości w dzieciach jest tak bardzo ważne od początku i słowa są kluczem. Oczywiście wiadomo, że słowa mają moc. Wy też wiecie pewnie, że mówienie komuś, że jest głupi i nic nie osiągnie cały czas, na pewno nie buduje jego wartości, a go niszczy, ale kiedy będziemy mówić do kogoś, że jesteś wartościowy, na pewno coś osiągniesz, uda ci się, wierzę w ciebie, kocham cię. Wiesz, te słowa budują w człowieku wartość, nie? I on też, on czuje się mocniejszy. No właśnie, kiedy tego nie słyszysz, później próbujesz wszystko robić gdzieś tam, żeby cię zauważono, żebyś był dostrzegany, budujesz swoją wartość w różnych rzeczach. Ja akurat w moim życiu tak to budowałem, ale to wszystko donikąd prowadzi.
A co robisz na takich spotkaniach?
No właśnie, gram swoją muzykę, to raz, ponieważ to jest taki artystyczny, czyli generalnie muzyka, która jest płaszczyzną porozumienia między mną a nimi, w której też jest dużo właśnie zawartych takich tekstów życiowych i przesłanek właśnie o tym, co mówię. Wszystko o tym, co mówię na spotkaniu, ale wszystko jest ze sobą fajnie połączone. Więc takie spotkanie.
I dzielisz się swoim świadectwem,
tak? I dzielę się swoim swoimi przejściami, doświadczeniami z narkotykami i właśnie między innymi, oczywiście mówię, zaznaczam, że to, co się wydarzyło w moim życiu, że to jest cud, że to, że wyszedłem z tego, to jest niepodważalny cud, że stoję między ludźmi, że dzisiaj mogę robić to, co robię. Ale to nie jest stricte spotkanie jakieś ewangelizacyjne czy coś takiego, to jest po prostu profilaktyka, więc jeżeli ktoś więcej będzie chciał wiedzieć, to na pewno sprawdzi moją muzykę, sprawdzi moją historię w internecie, się dowie, ale głównie zahaczam i pokazuję im te elementy, jak bardzo łatwo się uzależnić, co jest ważne w życiu, takie fundamentalne wartości, które tak naprawdę są najważniejsze, nie? Czyli miłość, rodzina i zainteresowania. Bo wielu młodych ludzi dzisiaj myśli, że a mi się nie uda i wielu rezygnuje właśnie, przychodzą do nich te myśli zniechęcenia. Mówię o pozytywnym myśleniu, żeby jeżeli masz jakiś talent, to po prostu naprawdę rozwijaj go, bo możesz coś osiągnąć. Tylko jedną kwestią jest to, że wielu ludzi nie jest konsekwentnych i na przykład nie udaje im się i a dobra, to sobie odpuszczę. I wtedy nigdy nie dojdziesz tam, gdzie sobie założyłeś.
A jakie są reakcje tych ludzi, tych młodych ludzi na twoją historię, na muzykę, na to, co mówisz do nich, na te spotkania?
No, jeśli chodzi o na przykład utwór, który gram, na przykład Pierwszy wdech, w którym poruszam i pokazuję swoją rodzinę, bo tam jest, to jest przedstawienie multimedialne też, ponieważ tam lecą wizualizacje, między innymi teledyski, ale też inne wizualizacje, które przygotowałem na potrzeby tego programu. Ale reakcje są, na przykład przy Pierwszym wdechu, chyba nie było żadnej szkoły, a przyjechałem w pół roku 70 placówek i nie było żadnej szkoły, w której na tym utworze ktoś by się nie popłakał, albo jakaś dziewczyna by nie wybiegła z sali natychmiast, bo została poruszona. Wiem, że pedagodzy i w ogóle nauczyciele też i nauczycielki, ci, którzy mają po prostu dzieci, są tak poruszeni, że niektórzy próbują nie płakać, ale łzy często widać. Nawet ostatnio byłem w Opocznie i tam zagraliśmy koncert razem z chłopakami, tak koncert i profilaktykę poprowadziliśmy, ale na żywo zagraliśmy muzykę, która też ma inny zupełnie odzew, ale później przyszedł do mnie kolega, podszedł chłopak, z 17 lat miał. Widziałem, że płakać mu się chce, ale się powstrzymuje i mi mówi w emocjach, po prostu po tym spotkaniu mówi, że coś niesamowitego, mówi, że tam na tyle to wszyscy ryczeli, ale mówi, ja to się tam powstrzymałem, ale też uroniłem łezkę i mówi, ja mówię, a co cię tak dotknęło? A on mówi, że wiesz, ten tekst mnie dotknął, muzyka, ale mówi, że tak zaczął, bo tak sobie pomyślałem, dlaczego młody chłopak się jakby, co go dotknęło tak w takim utworze, który jest dojrzały właściwie. A on mówi, że on ma młodszą siostrę cioteczną i on się nią opiekuje. I dlatego go to poruszyło. Pomyślałem, że właśnie dlatego. Że każdy jakby ten utwór interpretuje w swoim życiu na swój sposób. Tak, nie? On jest tak neutralny.
Ale jesteśmy w momencie, kiedy jesteś w szkole średniej, mówisz, że oblałeś rok i to może niech będzie taki dobry moment na to, żeby postawić przecinek naszej rozmowie. Jaką piosenkę wybrałeś, żebyśmy teraz posłuchali?
Tożsamość.
Tożsamość mi znana, mam geny króla, dziedzictwo mego pana. Gdyby pytali, tożsamość mi znana, jestem dziedzicem, śmierć pada na kolana. Gdyby pytali, tożsamość mi znana, mam geny króla, dziedzictwo mego pana. Gdyby pytali, tożsamość mi znana, jestem dziedzicem, śmierć pada na kolana. Wziął pędzel w ręce, popłótnie marząc kreskę, z każdym ruchem dłoni widział, że to będzie bezcen. Ten sen drzemie we mnie, to marzenia o niebie, dziś ślad jego geniuszu dostrzegam wszędzie. I ta nutka kunsztu, piękna jego gustu, padam mu do stóp, królewski pierwowzór. Cały krajobraz stworzył z myślą o nas. Na ogrom patrzę, to nie mogę przed nim schować się. Jestem jak pyłek, ale miotam się jak halny wiatr. Gdy nocą patrzę w niebo, czuję, że nie jestem sam. Potęga wód, wiatru, ognia, czasu. Potęga gór, przestrzeni, potęga słońca, ziemi. Wszystko gra w harmonii, pomiędzy stronami. To fala dźwięków, nie tsunami. Jakby ktoś był twórcą, kto to taki? twoje serce teraz toczy krew żyłami.
Teraźniejszość, przyszłość, czas, gaz, ciecz, lód, woda, tlen. Wysokość, głębokość, szerokość, przestrzeń, bakterie, wirusy, pierwiastki, atomy, komórki. Fotosynteza, wszystko gra w harmonii, jak muzyka twórcy.
Jesteś pytali, tożsamość mi znana. Mam geny króla, śmierć wada na kolana. Ty pytali, tożsamość mi znana. Śmierć wada na kolana. Spada na kolana. Gdyby pytali, tożsamość mi znana. Jestem dziedzicem, śmierć pada na kolana. Gdyby pytali, tożsamość mi znana. Mam geny króla, śmierć pada na kolana. Gdyby pytali, tożsamość mi znana. Śmierć pada na kolana. Tożsamość mi znana. Śmierć pada na kolana. Mi znana. Śmierć pada na kolana.
Cały czas mam w głowie tę odpowiedź, którą dałeś bratu, że ty mógłbyś przestać ćpać, jeżeli by ci się towar skończył. Wydaje mi się, że to jest bardzo powszechne w przypadku osób uzależnionych, że wolą zakładać maski, nie chcą żyć w prawdzie. Z czego to wynika, takie okłamywanie siebie?
Dlaczego masz wracać do rzeczywistości? Jakby teraz... Dlaczego, z czego to wynika? No jeżeli jesteś uzależniony od czegoś, to nie chcesz opuszczać tego miejsca. Nie ma co ukrywać, bo to, o tym też mówię na tych spotkaniach, bo wielu się boi to powiedzieć, ale tak naprawdę ludzie wchodzą w uzależnienia, ponieważ im się podoba. W sensie te pierwsze fazy. No ludzie palą na przykład papierosy, jak ja paliłem papierosy, no bo sprawiało, dawało mi to fazę przez chwilę, ale też lans, nie? Z drugiej strony, jak sobie pomyśleć i też to właśnie przytaczam, mówię, ludzie płacą za coś, co ich zabija w ogóle, nie? Płacisz za coś, co cię po prostu zabiera ci twój cenny czas, twoje cenne pieniądze, które możesz przeznaczyć na swoją pasję, nie wiem, na rozwijanie siebie, a ty płacisz za coś, co cię zabija. I ja tak samo miałem przez wiele lat... Po prostu nie rozumiałem tego i kupowałem śmierć dla siebie i potem sprzedawałem też śmierć dla innych, czyli po prostu narkotykami handlowałem, ale nie próbowałem sobie wytłumaczyć w jakiś sposób, że nie, że tak nie jest. Po prostu to było automatyczne. Ale no właśnie, jesteśmy w tym punkcie, gdzie byłem uzależniony i ta amfetamina i w ogóle właśnie to... Może wrócę do tego, że długo już paliłem marihuanę i ona już mnie tak nie kopała jak na początku. I potem szukałem czegoś nowego i coraz to nowszych specyfików. Jeszcze w tamtym czasie nie było dopalaczy, czy w ogóle totalnie nieznane substancje, ale sobie przytoczę na przykład taki moment, w którym kupiliśmy od znajomego dealera niby dobry towar, ale okazało się, że to coś, co kupiliśmy, i to była amfetamina niby, ale była wymajana z jakimiś psychotropami, nie wiadomo, co tam było w ogóle dorzucone. Jak zażyliśmy to, to ja widziałem taki świat, którego natychmiast chciałem się uwolnić, ale nie mogłem, bo ta faza musiała jeszcze trwać, bo w mojej krwi się wszystko rozniosło po całym organizmie i próbowałem wyjść z tego stanu jak najszybciej mogłem, ale nie mogłem, po prostu musiałem trwać w tym, dopóki faza się nie skończy i miałem takie chore wizje w ogóle w tym wszystkim. Słyszałem takie dziwne rzeczy. Rodem, nie wiem, z jakiegoś, jakbyś pojechał gdzieś w jakieś... do jakiejś krainy, gdzie jakiś szaman, jakiś wywar szykuje. Ja po prostu widziałem tak dziwne rzeczy. A co było jeszcze bardziej dziwne, to, że było ze mną trzech kolegów, którzy widzieli dokładnie to samo. I słyszeliśmy dokładnie to samo i to było dziwne. I ja wiedziałem, zrozumiałem, że w tej fazie, w której jestem... Ja widzę to samo i w ogóle nie sugeruję im nic i nawet pytałem się, czy wy to widzicie, a on mówi, no widzę to, ja mówię, a co ty widzisz? I on mi mówił, co widzi, ja to samo widziałem. I myślę sobie, co to w ogóle jest? I potem byliśmy na takiej działce, a teraz zmieniłem temat, ale dobra, dokończę, że byliśmy na tej takiej działka gdzieś tam nad Sanem, w Stalowej Woli, gdzie tam mieszkałem, to była działka mojego dziadka. Wiedziałem, gdzie są klucze, taka do uprawy tam roślin i tak dalej. Mój dziadek tam hodował różne rzeczy. No i ja tam weszliśmy, siedzimy i słyszymy kroki. takie trzy schodki były do tej działki i słyszymy dokładnie te same kroki zbliżania się i wiemy, że i czujemy. To było najgorsze, że czuliśmy strach, który nas obleciał i to był nie tak, to był nietypowy strach. To było tak jakby obecność jakiejś postaci, która gdzieś tam miała, groziła nam w taki sposób, który wiedziałem, że to jest duchowe. To nie było normalne, to było coś dziwnego. Trzy razy wychodziliśmy na zewnątrz, mój kolega z nożem wybiegał i nic, tam nie było, nikogo nie było i cały czas słyszeliśmy te kroki. Naprawdę, można w przenośni powiedzieć, że narobiliśmy w portki i po prostu stamtąd wybiegliśmy jak najszybciej, przebiegliśmy te ciemne działki i wróciliśmy. Potem gdzieś ta faza zeszła i mówię, co to w ogóle było, ale na pewno gdzieś tam to wszystko odcisnęło w psychice jakieś swoje piętno, nie? Ale wiem jedno, dzisiaj jako wierzący człowiek, ja wiem, że to, co się tam działo, to nie było też normalne. Bo jakby narkotyki otwierają cię na świat taki duchowy, w taki sposób, że tutaj nie kontrolujesz sobie, tak jak możesz sobie pić alkohol i możesz sobie kontrolować, wiesz, ile wypijesz, nie? Czy masz już fazę, czy masz spoko? Tutaj nie masz kontroli nad tym totalnie, więc bierzesz bucha albo coś i już koniec. Nie możesz zejść mniej, po prostu jesteś w fazie. I potem oczywiście było tego multum, różnych rzeczy, nie, które tam brałem i po których miałem różne jazdy. I pamiętam ten moment depresji, bo teraz już jakby dochodzę do tego momentu.
Tak, mówię, bo nie da się tak żyć długo i w pewnym momencie zacząłeś myśleć o samobójstwie.
Tak, bo właśnie po tym wszystkim, kiedy próbujesz tego wszystkiego, żyjesz tym życiem, takim tym światem, który ci mówi, wiesz, słuchałem właśnie o Hemp Gru, oni mówili cały czas o jaraniu, ile by nie było. I słuchałem tego i po prostu żyłem tak, jak oni mówią, bo ponieważ byli popularni i sobie możesz pomyśleć, że jak jesteś młodym chłopakiem, że no przecież popularność, jak jest popularność, no nie mogą kłamać. Tysiące ludzi, miliony nie mogą się mylić, przecież to musi być dobre, nie? Więc żyłem tak jak wszyscy na osiedlu, starałem się żyć tak jak, żeby nie odstawać od grupy, wszyscy tam palili, ja też paliłem, nawet coraz bardziej i coraz bardziej ten świat narkotyków mnie wciągnął i później przychodzi ten czas. I tutaj jest zderzenie z prawdą, bo każdy, kogo spotykam nawet na odwykach i też się zderza z tą rzeczywistością. Przychodzi taki moment, w którym przychodzi depresja, ponieważ po narkotykach, kiedy wracam, próbowałem wrócić do normalności, to kiedy byłem w fazie tej normalności, nie już mówię pozwale, nie, kiedy mi ten narkotyk już jakby oczyściłem się z tego, czułem jakiś niedosyt cały czas i dlatego brałem narkotyki, bo one dawały mi odlot. Po prostu nie musiałem myśleć o tym wszystkim, nie byłem takim, na takim haju, chodziłem po prostu. I potem znowu wracałem do normalności, znowu nie chciałeś i w pewnym momencie po prostu stanąłem w prawdzie. W prawdzie, że jestem uzależniony i że po prostu nie umiem się z tego uwolnić i że będę brnął jeszcze dalej. I wiem, że skończy się to słabo, ale w tym samym czasie miałem takie myśli samobójcze. Już wiem, że diabeł powoli pracował nad tym, żeby mnie zabić, po prostu żeby zniszczyć moje życie, żeby moje życie, mówił mi, że moje życie nie ma sensu. Cały czas słyszałem te słowa, które chodziły za mną, że twoje życie nie ma sensu, nie? Że zabij się. I myślałem o samobójstwie, zacząłem mieć myśli samobójcze. Na początku to były takie delikatne, potem coraz bardziej nachalne i po prostu był taki czas. Nawet miałem sny, to było dziwne, bo miałem sny, że skaczę z 10 piętra. To w bloku, w którym mieszkałem na 10 piętrze, w moim pokoju był balkon i chciałem wyskoczyć z tego pokoju. Często było tak, że moi rodzice gdzieś tam, jak przychodziłem sfazowany, moi rodzice pytali się, kazali, coś tam do mnie mówili, ja w ogóle nie czułem, o co chodzi. Byłem na fazie, a na przykład moja mama mówiła, popatrz mi się w oczy, nie chciałem się patrzeć, bo miałem takie ślipie, albo zjarane, albo przećpane. Zresztą było coś widać, moja mama się domyślała, bo pamiętam, jak powiedziała kiedyś, złapała mnie, gdzieś tam wychodziłem z domu i złapała mnie na taką rozmowę i powiedziała, zapytała, co ty taki chudy jesteś, co się z tobą dzieje i słyszałem to, ale jednym uchem wpuszczałem, drugim wypuszczałem, w ogóle jakby totalnie się odcięłem. I ona próbowała się do mnie przebić, ale ja zrobiłem jakąś taką barierę i ona widziała, że coś jest ze mną nie tak. No i brnąłem dalej i w tych myślach, które chodziły za mną, pewnej nocy wróciłem nad ranem i byłem w łazience, popatrzyłem się w lustro, spojrzałem sobie w oczy i wtedy naprawdę zrozumiałem, w jakim ja jestem stanie. Jestem w opłakanym stanie, zresztą widziałem siebie w tym lustrze jako żywego trupa, można tylko tak w skrócie powiedzieć, miałem zapadnięte poliki, wklęśnięte oczy i po prostu rozwalone źrenice po amfie. i patrzyłem się i spuściłem wzrok, bo nie mogłem na siebie patrzeć. Jeszcze sobie przypomniałem rzeczy, które zrobiłem w swoim życiu. Naprawdę to tak jakby taka retrospekcja nagle do mnie wróciła i jak sobie przypomniałem te wszystkie porąbane rzeczy, które zrobiłem w swoim życiu, zrozumiałem, jaki ciężar jest na mnie tego grzechu, który zrobiłem, a był ogromny. I tutaj nawet nie powiem tego, nie jestem w stanie opowiedzieć wam wszystkiego w ciągu tam 40 minut, co się wydarzyło w moim życiu, ale byłem w totalnym syfie, w smole. I nakradłem, narozrabiałem, pobiłem wielu ludzi, gdzieś tam, nieraz mnie gdzieś tam pobili, naubliżałem, zraniłem wiele osób. I to wszystko do mnie wróciło jednej nocy. I wtedy wyszedłem z łazienki i położyłem się na łóżku i wtedy była walka. Naprawdę myślałem o tym, żeby zabić się, żeby wyskoczyć z 10 piętra. Mówię, skończę z tym, bo moje życie nie ma sensu. Po prostu nie chce mi się tak żyć, mam dość, bo nie widziałem perspektywy. Po prostu naprawdę nie widziałem perspektywy dla siebie. I wtedy jeszcze jedna myśl mi przyszła. No właśnie, i że może Bóg mi pomoże. Tak sobie pomyślałem, że może Bóg mi pomoże, że może On jest, naprawdę jest. Nie? I zresztą słyszałem przez świadectwa. Moja mama mi opowiadała o jakichś cudach i to wszystko, nie? No i tak sobie pomyślałem, otworzę usta. I otworzyłem usta i powiedziałem coś takiego. Pomyślałem, że to może głupie, ale wydusiłem z siebie: Panie Jezu, jeżeli naprawdę istniejesz, jesteś Bogiem, to oddam Ci dzisiaj swoje życie i od dzisiejszego dnia, jeżeli mnie uwolnisz, wszystko, co jakby jest we mnie, oddaję Tobie, całe moje życie, bo nie wiem, co mam zrobić. I uwierz mi, że to były słowa desperacji, bo w tamtym momencie naprawdę ja nie miałem wyjścia. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. I tej nocy, kiedy otworzyłem swoje usta, powiedziałem te słowa, poczułem przez moje nogi, jakby mój cały pokój napełnia się, nie da się tego opisać słowami, tylko mogę wam powiedzieć tyle, że przez moje nogi takie ciepło jakby wpłynęło i rozbiło się na całe moje ciało. Ja byłem wypełniony tym ciepłem i w moim sercu pojawiła się nadzieja i takie słowa usłyszałem, takie, nie usłyszałem słów jakby uszami swoimi cielesnymi, tylko tak jakby wewnętrznie usłyszałem, że wszystko będzie dobrze. I pomyślałem sobie, i oczywiście łzy mi poleciały i pomyślałem, nie, no zwariowałem, chyba mi odbiło. Tak, wszystko będzie dobrze, dopiero miałem depresję i w ogóle naprawdę byłem w takim stanie i nagle czuję, że wszystko będzie dobrze. I powiem szczerze, że wiele narkotyków brałem, ale to, co jakby, jeżeli wtedy, i wiem, że Bóg do mnie przyszedł wtedy i po prostu zrzucił ze mnie ciężary.
A może ktoś teraz nas słucha i mówi, no prześpał się, może tam mu się coś wydawało.
Właśnie, i tak sobie pomyślałem, że nie ma lepszej fazy niż bycie z Bogiem. Po prostu niż obecność Jego to w życiu. Jeżeli jesteś z Nim w relacji, to nie ma nic lepszego. Możesz sobie ćpać wszystko, co jest na ziemi, ale nie ma lepszej fazy niż bycie z Nim, ponieważ miłość i to, co On przynosi do twojego życia, jest tak olbrzymie, że to zmienia nie tylko jednostki życia, ale wszystkich, którzy są wokoło. Oczywiście jak się obudziłem, to zasnęłem w ogóle, obudziłem się i myślę, kolejny dzień ćpania, nie? To kolejny dzień ćpania, ale powiem ci, że pierwszy raz obudziłem się z myślą, właśnie z tą myślą, że wszystko będzie dobrze. I tak sobie myślę, no spoko, to lecimy z koksem. Więc wstałem i jak kolejny dzień, czyli do szkoły, ale gdzieś tam pomiędzy, koledzy mieli do mnie dzwonić, amfetamina, kolejny dzień brania. I nie miałem czegoś takiego jak silna wola, uwierz mi. Nie istniało, czy coś takiego u mnie nie istniało, jak silna wola, że ja od dzisiejszego dnia nie biorę narkotyków, że sobie postanowiłem, nie ma czegoś takiego. Nie było u mnie, ale po tej modlitwie na drugi dzień zadzwonił telefon, kumple dzwonili i mówię ci, z taką lekkością to powiedziałem, że po prostu ja wiedziałem, że to był cud, że to jest coś, co i to nie pochodzi, ta siła ode mnie, bo ja się nie wysilałem w ogóle. To było niesamowite, bo jakbym był wolny. Po prostu tak jakbyś otrzymał wolność i po prostu to ty decydujesz, że Bóg ci daje wolną wolę i możesz teraz nawet pójść i sobie zaćpać, ale po co, jak nie musisz. I po prostu to było niesamowite i zostałem uwolniony od wielu rzeczy, ale były jeszcze takie momenty, naprawdę jeszcze przez kilka miesięcy, na przykład był taki czas, że zajarałem sobie z chłopakami, gdzieś tam poszliśmy na osiedle, nikomu o tym nie mówiłem, co się stało w moim życiu. Nikomu nie powiedziałem, nie odważyłem się powiedzieć, że przecież Bóg istnieje i że coś się takiego stało. I byłem z nimi gdzieś tam i jaraliśmy. I kiedy skończyła się, jakby była ta faza, to ja już wiedziałem, że źle zrobiłem. I to, że źle zrobiłem, było tak mocne, tak uderzało mnie w środek, że ja po prostu wiedziałem, że nie mogę tak robić. To było na przekór mnie i wcześniej tego nie miałem. Nie miałem czegoś takiego, że jakieś takie...
Wyrzuty sumienia.
No właśnie, nie miałem czegoś takiego. To się jakby we mnie urodziło. Potem długi czas nie mogłem tak chodzić po prostu i nic nie mówić nikomu i pomyślałem, że może powiem komuś. I powiedziałem mojej mamie, pierwszej osobie, której mogłem powiedzieć i zaufać, i powiedziałem jej, że coś takiego się stało. I ona wiedziała, co się stało, że po prostu... No, że jakieś nawrócenie.
Zauważyła zmianę.
Tak,
w tobie.
Tak, ja, w ogóle zmianą było to, że ja od razu się przyznałem do wszystkiego i w ogóle ja jej powiedziałem, jak ja jej powiedziałem, że ja brałem takie rzeczy, to ona była w takim szoku, że nie wiedziała, co powiedzieć. Ale z drugiej strony zrozumiała, że coś się takiego wydarzyło, że Bóg przyszedł do mojego życia i to było dla niej chyba większą radością niż to, że przeżyłem ten syf. I naprawdę byłem, jak jej powiedziałem o sterydach, że wbijałem, że ona kiedyś prawie nas nakryła, że bratu robiłem strzała gdzieś tam w łazience, że w ogóle hodowałem gdzieś tam marihuanę na górze, na strychu. Jak jej to opowiadałem, to była w szoku. I no to było takie dziwne, że ja się przyznaję w ogóle do tego, do błędu, w ogóle, jak ludzie się kryją to. A ja nie kryłem tego, bo ja wiedziałem, że coś się wydarzyło takiego, że jestem wolny. Że już nie muszę tego robić. No i oczywiście później wspólnota właśnie ludzi wierzących, to też dużo, tak, czytanie, rozważanie Słowa Bożego, to dużo dało, ale też miałem, Bóg miał dla mnie niesamowity plan i ma dla każdego człowieka, to jest, wiem. I
jak trafiłeś do wspólnoty?
Przez moją mamę właśnie. Moja mama uczęszczała wciąż do wspólnoty, a ja nie.
No, a co ale to później, za wspólnota?
To była, wiesz co, to taka wspólnota chrześcijan wiary ewangelicznej w Stalowej Woli. Była taka wspólnota, już nie wiem, czy oni tam są jeszcze, wiesz, tam jakieś kościoły są. Ale na tamten czas jakby trafiłem do tego miejsca i podzieliłem się swoim świadectwem. Ludzie byli w szoku, ale się cieszyli, że coś takiego się stało w moim życiu. Potem był taki czas, że musiałem pracować. Znaczy poszedłem, skończyłem to jakby to liceum i miałem pracować. Poszedłem do pracy w Stalowej Woli, zarabiałem 600 zł. A modliłem się i Bóg mi w tamtym czasie przysłał Emilkę. To był ten czas, kiedy ja właśnie...
Twoja obecna żona.
Tak, no właśnie. I to też jest niesamowite, że ona miała taki też ogromny wpływ na to, co się działo w moim życiu. Na to, jak w ogóle wychodziłem z tego syfu, jak ona mnie potrafiła odciągać od tego i dawać mi wielkie wsparcie. I wiem, że Bóg ją przysłał też. I modliłem się i Bóg mi pokazał trzykrotnie, że będzie moją żoną, więc ja się nie zastanawiam, jak mówię, jeżeli Bóg powiedział, to ja nie będę się zastanawiał nawet, bo no co ja będę z nim polemizował, on wie lepiej. Więc od razu podjęliśmy taką decyzję i jak to było?
Czyli tak, że całkowicie zaufałeś Bogu, tak? Całkowicie
tak, Bogu. Ja wiedziałem, że cokolwiek on nie powie, to ja to zrobię. Bo ja po prostu muszę iść na 100%, bo ja nie ma, szkoda czasu, po prostu mam za mało czasu na ziemi, żeby się zastanawiać nad głupotami i naprawdę ja za każdym razem, jeżeli wiedziałem, że to od niego jest, to po prostu wchodziłem na 100% i pojechałem, miałem tam pracę za 600 zł i mój tato zadzwonił, a mój tato wyjeżdżał za granicę wtedy. I mój tato zadzwonił, że jest w Londynie gdzieś tam i mówi, że jest praca i jest tak, może mnie tam wciągnąć w to, nie? I pojechałem, robiłem wykończenia wnętrz i tam przez kilka miesięcy byłem i miałem sen. Pewnego dnia miałem taki sen, że idę sobie drogą i Bóg mnie porywa ponad chmury. Zostałem wyrzucony po prostu taką ogromną siłą i impetem nad chmury. Ja potem, kiedy spadałem na dół, miałem uderzyć w ziemię, zostałem wyhamowany i położony po prostu delikatnie na ziemi. Ten sen był niesamowity. Po prostu jakbym tam był, to było tak niesamowite przeżycie. I kiedy zostałem postawiony na ulicy, na wprost... Pojawił się wielki budynek, mówię tu o kościele, znaczy o kościele, kurczę, to było tak jakaś, na początku pierwsze co widziałem, to był kościół katolicki pomalowany na biało, potem zostałem wyrzucony znowu i zostałem postawiony, kolejny jakby ta świątynia, która tam była, jestem przekonany, że to był meczet. Dzisiaj już wiem, że to był meczet i nie wiedziałem, o co chodzi, i też pomalowany na biało. Później zostałem po raz trzeci wyrzucony i widziałem namiot. Przed tym namiotem, taki zwykły namiot, gdzie były takie krzesełka i na zewnątrz był taki dwumetrowy łysy facet, który taką tyczką nauczał, tak jakby jakaś szkoła tam była. No i wchodzę do środka i czuję, że tam mam być, i mój sen się przerywa. Obudziłem się, nie wiem, o co chodzi w ogóle, ale wiedziałem, że to jest sen od Boga, że coś mi chce pokazać, ale nie wiedziałem, o co chodzi. Wróciłem do Stalowej Woli, miałem w ogóle takie plany, że już zaplanowałem sobie całe życie sam i że będę w Bristolu, że tam ustawiłem sobie robotę, wszystkie te zlecenia i tak dalej, i mieliśmy się ożenić i pojechać tam do Bristolu, wylecieć. Ale mój kolega powiedział mi o czymś takim, że był kiedyś w takim wspólnocie, w kościele tu w Warszawie, i mówi, tam chłopie się cuda dzieją. Mówi, chłopie, no ludzie uzdrawiani są. Mówi, co ty dajesz? Mówi, to pojedź ze mną, to zobaczysz. Mówi, no spoko, mówię, chcę zobaczyć. To, co mówił, to mnie zajarało, więc pojechałem z nim. No i wchodzę do tego miejsca. Po prostu tam się odbywała konferencja i wchodzę do... Ludzie się uśmiechają do mnie. Są tacy serdeczni. Mówię, o co im chodzi w ogóle? Patrzą się na mnie, wszyscy się witają, uśmiechają się, a potem wchodzę tam, gra zespół w ogóle jakiś uwielbieniowy. Ludzie śpiewają piosenki, klaszczą. A mówię, fajnie, chwalą Boga. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli wszyscy przeżyli to, co ja, to jestem w odpowiednim miejscu. Ale jakby i jest to uwielbienie i tam siedzę, po prostu stoję. Na początku stałem i tam wszyscy te klaskali, więc ja też zacząłem klaskać. Ale w tym wszystkim jakoś zamknąłem oczy i sobie pomyślałem, że jeżeli chwała ma iść, to chwała, no idzie, śpiewają dla Jezusa i ja oddaję mu chwałę. I zamknąłem oczy i powiedziałem po prostu, dziękuję ci za wszystko, co zrobiłeś w moim życiu, i zacząłem go wywyższać po prostu tak swoimi słowami, że jest wielki, że potężny. I w tym momencie miałem zamknięte oczy i poczułem, jak po prostu, kolejna rzecz, której nie da się opisać. Ja po prostu poczułem tak jakby jakiś wielki ciężar, ciężki i nieciężki, bo to była tak jakby chwała Boża, przygniotła mnie do ziemi. Ja totalnie nie miałem siły w nogach, padłem na twarz i leżałem po prostu twarzą w tej wykładzinie, która tam była. I krzyczałem tylko jedno słowo, które mogłem wydusić w tamtym momencie. Chwała, chwała, chwała. I tylko tyle wykrzyczyłem. I nawet mnie nie obchodziło, czy ludzie patrzą na mnie jak na wariata. Ja po prostu byłem wgnieciony w ziemię i po prostu chwała. I czułem, że on jest tak potężny, że ja jestem taki malutki, ale on mnie kocha. I to było, to też zmieniło wiele. Naprawdę to doświadczenie kolejne Boga sprawiło, że po prostu zrozumiałem, że on jest moim ojcem, a ja jestem jego dzieckiem, i po prostu to jest niesamowite, co on zrobi, że Jezus po prostu złamał wszelką tą barierę, która nas oddzielała od ojca, i grzech nas już nie oddziela. No i jeszcze mogę opowiadać godzinami, co tam się działo, ale jeszcze jedną rzecz, którą zobaczyłem. Facet, który wszedł tam i który nauczał, był łysy, miał 2 metry, i wiedziałem, że to miejsce...
To jest człowiek z tego snu.
Tak, i to było tak, po prostu mnie rozwaliło to, nie?
No i postanowiliście z żoną wyjechać do Warszawy. Co
tak,
do tego
dlatego jesteśmy tu właśnie. Nie było innego wyjścia. Wiedziałem, że Bóg chce, żebym pojechał do Warszawy. Co się okazało, tam była szkoła biblijna. My przystąpiliśmy do rozważania Słowa Bożego. I tak naprawdę to chodziło o wzrost duchowy, że Bóg chciał, żebym wzrastał, że w Stalowej Woli nie było takiej szkoły. Gdzieś tam w innych miastach nie było, ale akurat była tutaj, w dużym mieście. Dla mnie to było na początku, bo mówię, pogubię się tutaj. Naprawdę jeszcze, co było niesamowite, kiedy przyjechaliśmy tutaj, poznaliśmy jedną osobę z tej wspólnoty, i ta osoba nas przygarnęła. My mieszkaliśmy u niej przez jeden dzień, a na drugi dzień ja znalazłem pracę. Pracowałem, akurat tego nie brakuje w Warszawie, bo przy wykończeniach wnętrz, więc dostałem od razu pracę. Moja żona została po 2 miesiącach, znalazła świetną pracę. I od razu po drugim dniu, czy po trzecim, wynajęliśmy sobie kawalerkę na Mokotowie. I tak się zaczęło.
To wtedy też zacząłeś się zajmować rapem, czy też było wcześniej?
No właśnie, na długi czas rzuciłem rap. Przestałem to robić, bo wiedziałem, że nie mogę już, znaczy nie umiałem już rapować o tym starym świecie. Nie mogłem już wciągać ludzi w te chore teksty, które pisałem. I po prostu przestałem pisać przez długi czas i pytałem Pana Boga, mówię, co ja mam robić w ogóle, bo nie chcę robić czegoś, czego ty nie chcesz, żebym robił. I któregoś dnia po prostu czułem, że modliłem się i czułem, że powinienem wrócić do swojej pasji. Zresztą przeczytałem też, że Bóg nam daje talenty, żebyśmy ich nie zakopywali. Czyli jeżeli dał mi ten talent, to znaczy, że chcę coś działać przez moje życie, więc ja zacząłem to robić od nowa. I pierwszy jakiś tam utwór, potem drugi utwór, potem właśnie Bęsiu mnie zaprosił gdzieś tam do utworu i nagraliśmy, później teledysk zrobiliśmy. I tak powoli gdzieś tam jakieś ludzie zaczęli to odtwarzać, nie wiem kto, nie wiem jak, po prostu jakiś tam kanał utworzyłem, który miał 5 subskrypcji i to jakoś zaczął się rozprzestrzeniać i zaczęli do mnie ludzie wydzwaniać różni i to, a to ksiądz jakiś zadzwonił, a to jakiś proboszcz, a to siostra i mówi, podzielisz się świadectwem, bo słyszałem twoją muzykę. Mógłbyś się podzielić świadectwem z naszą młodzieżą? Bardzo chętnie przyjadę do was. I wtedy jechałem pod Lublinem z taką... I uwierz mi, przyjechałem wiele miejsc, wiele wspólnot i tak dalej, ale powiem ci coś. Tego dnia, kiedy byłem w Lublinie, jechałem z siostrą zakonną samochodem. Takim małym, trzydrzwiowym tym, Volkswagenem starym. Bo opowiadam o tym, bo to jest jak na scenariusz. Ona jedzie z taką pasją, wiesz, po takich wybojach, rzuca nas na lewo, prawo, ona jedzie chyba z 90 na godzinę po tych dziurach i opowiada mi o Jezusie z taką pasją, że ja, jak ją słuchałem, to ja widziałem siebie, mówię, ona zwariowała jak ja. I jedziemy i wiesz co, i patrzę przez szybę i patrzę, a tam jest dokładnie ta budowla, dokładnie jakby to samo, co widziałem we śnie. Tylko był z cegły, nie? Ale ten kościół, ale jakby Bóg mi tylko pokazał na tym, na akurat to nie było, że to akurat toczyło się do tego danego miejsca, tylko on mi pokazał ogólnie, że moje świadectwo, ja będę składał swoje świadectwo wszędzie, nawet przed muzułmanami będę składał. I może być taki czas w moim życiu, że będę świadczył o Jezusie przed muzułmanami i będę to robił. Więc jeżeli Bóg mi to pokazał, gdziekolwiek bym nie był, moje świadectwo, po prostu mam to opowiadać, więc mam robić muzykę, mam opowiadać swoje świadectwo. Nie wiem, do kogo dotrze i kto co z tym zrobi, ale ja po prostu oddałem swoje życie Bogu i będę mu służył do końca.
A jakieś informacje zwrotne jeszcze od tych, którzy słuchają twoich piosenek, którzy przychodzą na koncerty? Co w nich to zmienia, ta muzyka?
No dużo jest maili, dużo jest jakichś wiadomości na Facebooku nawet. Po takich spotkaniach to wszystkiego można się spodziewać, ale kiedyś dostałem jedno z wielu. Kiedyś jechaliśmy na jakiś koncert autostradą A4, pamiętam, i z takim z moim kolegą, też raperem, jechaliśmy na koncert do jednego miejsca i a to akurat nie chodzi o muzykę, ale dobra, jedno takie świadectwo powiem, które jest niesamowite, bo podzieliłem się z człowiekiem, który ratował nas z opresji, bo nam pękła opona. Przy 120 ja zjechałem na wewnętrzny pas ruchu i staliśmy tam. Jakiś facet podjechał nam pomóc. Wysiadł i mówi, pomóc wam. Ja mówię, pewno człowieku, z nieba mi spadłeś. Więc on zaczyna zmieniać tą oponę, pomaga nam, ogarnia nam to wszystko. Pomyślałem sobie, że powiem mu świadectwo swoje. I on tam zmienia, a ja wyciągnąłem swoją płytkę i dałem płytkę, słuchaj, opowiem ci swoje świadectwo, jak się nawróciłem. I bardzo krótko, chyba z 15 minut tylko mówiłem, że ćpałem, że się pogubiłem i że Jezus jest prawdziwy. No i on to usłyszał, jakby nic się tam nie stało, nie? Po prostu pojechał. I za rok, albo półtorej roku dostaje takiego maila i on mówi, pamiętasz mnie, byłem tam na tej drodze, na tej autostradzie i pomagałem wam. Mówię, pamiętam, dokładnie to pamiętam. Mówi, człowieku, ty mi to powiedziałeś, jakbyś stary trafił w sen. No, on mówi, że dokładnie tak samo wyglądało moje życie. I w tamtym czasie, kiedy to mówiłeś, ja byłem w czasie właśnie brania narkotyków i tak dalej i kiedy ty to mówiłeś, to jakbyś do mnie mówił totalnie, jakbyś, no nie wiem, to było niesamowite. I on po prostu się nawrócił. Oddał życie Jezusowi i opowiadał mi później, że jakieś tam rzeczy się u niego w życiu zaczęły dziać. I mówię, wow, ale to było niesamowite. Po koncertach tak różne rzeczy też się tak dzieją. Ludzie przychodzą po prostu, są, mówią, że ta muzyka potrafi natchnąć nadzieją, że ona coś się zmienia. No, ja robię swoje, piszę z serca i piszę z tego, co moje życie, jakby, co się dzieje w moim życiu, bo ja nie piszę, nie wymyślam niczego, ja po prostu robię to, co widziałem swoimi oczami, piszę to, co przeżywam w danym momencie i jak jesteś wypełniony Słowem Bożym, znasz Słowo Boże, to kiedy przekładam, ja po prostu tylko chyba to Słowo Boże przekładam na dzisiejsze realia, nic więcej. No.
Skąd pasja do kręcenia teledysków?
No to się wzięło z tego, że musiałem mieć jakieś teledyski. No, bardzo chciałem mieć jakiś teledysk, a nie było nas stać na teledyski, ale stać było nas na lustrzankę wtedy. I zainwestowaliśmy w lustrzankę i zaczęliśmy kręcić tak amatorsko. I po prostu pierwszy montaż, mój kolega powiedział mi, który pracował w telewizji, i powiedział mi, kiedyś zobaczył ten klip i mówi, ty to zrobiłeś? Ja mówię, no tak. No, on mówi, to masz talent. On tak do mnie powiedział. Ja mówię, dziękuję, nie? Tak się zmieszałem trochę, ale on mówi, naprawdę, jeżeli to jest twój pierwszy montaż, to stary, masz dryk i rób to. Ja mówię, dobra, to będę to robił. I później kolejny klip, kolejny, później jakieś zlecenia zaczęliśmy dostawać i druga strona się otworzyła, czyli drugi jakiś talent odkryłem, że potrafimy to robić, że razem z Emilką to robiliśmy. Jeszcze jak dzieci nie było, to naprawdę razem wszystko działaliśmy, jeździliśmy w każde miejsce. I, no i tak to się zaczęło, że po prostu rozwijałem się w tym, po prostu inwestowałem, tutoriale oglądałem w Stanach Zjednoczonych, umiem angielski, więc rozumiałem wszystko, co mówią, i tak się uczyłem, i koleś tam zdradza, po prostu wchodzisz w internet, wpisujesz frazę i koleś zdradza wszelkie sekrety Hollywood, po prostu jak się robi to, tam, to, jakie efekty, i ja zacząłem siedzieć w tym, a potem zacząłem to robić, a dużo po prostu nauczyłem się z doświadczenia, a nie z lektury. Bardziej jakby z doświadczenia wiedziałem więcej niż ludzie z lektury. Ja po prostu brałem kamerę i bawiłem się tym, montowałem później i po prostu lata praktyki. No i dzisiaj robimy takie klipy, jakie robimy, chociaż chciałbym, żeby kiedyś ktoś mi zrobił klip. A nie, że ja wszystko.
Pewnego dnia szedłeś ulicą i spotkałeś kobietę, która potrzebowała pieniędzy na leki. Ty wtedy sam byłeś w kryzysie, ale wiem, że coś jej dałeś. Co stało się potem?
Tak, to był tak właśnie czas kryzysu. Jeżeli myślą ludzie, że ktoś się nawrócił i nie ma kryzysów, to są w błędzie. Cały czas myślę, że przechodzimy różne doświadczenia i Bóg nas rozciąga. Nie może być tak, że Bóg... Co byłby za ojciec, który by nas nie doświadczał. Tak sobie myślę, że właśnie o to chodzi, żebyśmy byli doświadczani, ale w tym wszystkim mieli ufność w Bogu, że On nas wyprowadzi ze wszystkiego. I zresztą Słowo Boże o tym mówi, ale no, wprowadzić to w praktykę jest o wiele ciężej, bo kiedy doświadczasz i kiedy wiesz, że ci brakuje czegoś, a był taki czas, że naprawdę słabo było. Jeśli chodzi o finanse, u nas to było słabo. I ja tak sobie pomyślałem, że Boże, kazałeś mi przyjechać tu do Warszawy, robimy już takie rzeczy, ja już naprawdę gdzieś tam jakiś tam pierwszy wtedy mixtape wydałem, to nie było jakieś tam powalające, ale to było coś tam na początku swojej drogi, i robiliśmy te klipy i naprawdę mieliśmy trochę zleceń, ale jakoś to tak się nie kleiło z tymi zleceniami. A już mieliśmy skillę w tym, co robiliśmy, i mogliśmy naprawdę na tym rynku no zarabiać, nie? Ale jakoś tak było, że jakoś to się nie kleiło. I któregoś dnia idę drogą właśnie w Warszawie i tam stoi taka pani starsza. Ja mam 7 tych w portfelu, a idę na rozmowę kwalifikacyjną do pracy, bo szukałem pracy wtedy. Dłuższy czas nie pracowałem i w końcu idę do takiej pracy, w ogóle do Verturio Rowery. Będę serwisantem, po prostu idę tam. I ta pani stoi i naprawdę ona jakoś tak mnie, nie wiem, coś, przecież tylu ludzi jest naprawdę w tej Warszawie, którzy potrzebują pomocy, po prostu przejdź się tylko na patelni i zobaczysz, że jakbyś miał milion, to byś wydał. Ale ta pani jakoś, ja nie wiem, coś w oczach jej takiego zauważyłem, że ona naprawdę potrzebowała tej pomocy. I ja tak stanęłem, nie, dużo ludzi tak biega, wiesz, wszyscy biegną gdzieś, a ja tak stanęłem obok niej, ona mówi, że potrzebuje 50 zł na takie tabletki, które pozwolą mi, coś się tam bolało, już nawet nie wiem, już nie pamiętam, ale jakieś tabletki, a drugą sprawą, no to coś na życie by się jej przydało. I tak pomyślałem, że mam te 5 dych i mam jeszcze 2 dychy, no to też trochę na dzisiejszy dzień może coś tam sobie kupi. Ale tak sobie właśnie zblokowałem się i mówię, ale przecież nie mogę jej dać. No to przecież ludzie nie dają tak po prostu pieniędzy, chociaż będąc wierzącym wiele razy wspierałem ludzi i wiem, że tak powinno się czynić. I wtedy usłyszałem wewnętrznie, w środku, jak chciałbyś, żebym cię pobłogosławił? I Bóg zadał mi takie pytanie, które mnie po prostu rozwaliło. Bo ja od razu wiedziałem, że muszę dać wszystko, bo ja bym chciał być tak pobłogosławiony. Ale zblokowałem się i dałem jej, nie pamiętam, 200 zł jeden. 20 zł. I powiedziałem, że no, ja idę na rozmowę, nie, tam coś tam wytłumaczyłem, ściemniłem, że więcej nie mam i poszedłem. Kiedy odszedłem od tej pani i idę drogą. Po prostu kolejny raz Bóg zadał mi pytanie, tak wewnętrznie, po prostu czułem takie ciepło w środku i tak jakby jego głos. Jak chciałbyś, żebym ja ciebie pobłogosławił? A ja do niego mówię, ponad wszystko. Chciałbym, żebyś mnie błogosławił ponad miarę, ponad po prostu przeciętny stan. A on się pyta mnie, a jak ty ją pobłogosławiłeś? Ja sobie myślę, dlaczego w tym momencie mnie pytasz o to? Ja, i łzy mi się cisną, idę drogą, już idę tym starym miastem tam, w tamtą stronę, tam była ta siedziba i płaczę w ogóle, ludzie się na mnie patrzą, a ja płaczę i nie mogę przestać płakać, bo wiem, że Bóg do mnie mówi, a ja chyba straciłem szansę. A poszedłem na tą rozmowę, dostałem tą pracę i kiedy wracałem, myślałem, że już jej tam nie ma, że ja już straciłem tą szansę, że Bóg może postawił ją na mojej drodze, żeby sprawdzić moje serce. Gdzie jest moje serce? Czy przy pieniądzach? Czy właśnie serce moje jest tam, gdzie on zawsze chciał, żeby było, nie? Żebyśmy pilnowali swojego serca i patrzę, ona tam jest. I w ogóle, wiesz co, ja miałem taką radość, że jak ja podbiegłem do niej, to ja dałem jej to wszystko i powiedziałem, że to nie ode mnie, że to Pan Bóg do mnie przemówił i że ja daję pani wszystko i w ogóle się cieszę z tego. Ona była taka zdziwiona, pomodliłem się z nią na ulicy i poszedłem. I naprawdę miałem taką radość w sercu, moja żona dzwoni do mnie, no i jak tam rozmowa, mówi, dostałem tą pracę, nie? Mówi, ale coś ci powiem, właśnie dałem wszystko, co miałem w portfelu, takiej pani. Mówi, co zrobiłeś? Mówię, spokojnie, Bóg do mnie przemówił, Jezus do mnie powiedział, czy po prostu powiedziałem jej to wszystko. Ona się uspokoiła, wróciłem i przez 2 tygodnie nic się nie działo, ale ja już byłem spokojny, ja wiedziałem, że jakby Bóg po coś to jakby chciał sprawdzić, dobra, to może sprawdził, może nic się nie wydarzy, będziemy żyli jakoś, nie? Naprawdę był ciężki taki stan, czas, że ja myślałem, że może ja wyjadę z tej Warszawy, nie będę już tutaj nic robił. I wtedy zadzwonił do mnie facet z Gumtree, ogłaszaliśmy się gdzieś tam, jakiś facet do mnie zadzwonił i mówi, mam 3 filmiki do zrobienia, mówi, to byś poprawił dźwięk i obraz, bo mamy takie zrobione. Ja mówię, to dobra, wyślij. No, wysyłam. Mówię, co to za dziadostwo mają? W ogóle takie słabe to było, a to była taka duża firma. Tylko ja jeszcze nie wiedziałem, że to była duża firma. Ja im poprawiłem to, wysłałem. On mówi, ale świetnie, może pan przyjdzie do nas na rozmowę, do firmy. Ja tam mówię, okej, umawiamy się. Ja przychodzę do nich, w ogóle wchodzę. Na wejściu już wiedziałem, że to jest potężna firma. Jak sobie pomyślałem, co oni w ogóle, że mają takie słabe filmy, nie? I spotkałem się z tym szefem i rozmawiamy i ja mówię, że to, co wy mi wysłaliście, to jest straszne dno. Mówię, ja wam zrobię 100 razy lepszy filmik. A on mówi, dobra, to powiedz cenę i tak dalej. I ja im rzuciłem w ogóle 2100, mówię, za film. On mówi, to super, to będziesz miał na cały rok zlecenia, bo my co drugi weekend organizujemy konferencje i z tych konferencji potrzebujemy to, jeszcze zdjęcia, jakbyś nam robił. Mówię, okej, no i miałem na... Po prostu miałem tyle roboty, miałem dobre pieniądze i w ogóle się mogłem rozwijać, zainwestowaliśmy w sprzęt, kupę pieniędzy i tak zaczął rosnąć na nasze umiejętności, to wszystko, nie, że też sprzętowo się rozwinęliśmy bardzo, nie, to drogie rzeczy są. Potem otworzyliśmy działalność w ogóle i tak się zaczęło to wszystko.
Powoli zmierzamy już ku końcowi, zaraz będzie 20, ale jeszcze ostatnie krótkie pytanie. Jak nauczyć się ufać Bogu?
Jak się nauczyć ufać, bo po prostu musisz mu zaufać. To tak jak ufa się swojemu, nie wiem, tacie, ufasz swojej mamie, ufasz swojej żonie. Ufność w nim, po prostu wiem jedno, że on na pewno nie zawiedzie ciebie tak jak ludzie. Ludzie mogą ciebie zawieść, ale on nigdy ciebie nie zawiedzie. I pomimo często takich złych okoliczności w życiu, pomimo różnych pagórków, upadków, zlotów, zawsze musimy podążać za nim po prostu. Owce słyszą jego głos i idą za nim. Po prostu ufność to jest jak miłość, nie? Przecież w miłości po prostu ufasz, nie?
Dzięki.
Tylko tyle mogę powiedzieć.
Dzięki za rozmowę. Naszym gościem był Poison, czyli Piotr Plichta. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.